Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Brand Book to zderzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brand Book z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką, specjalistką od komunikacji, marketingu i relacji. W tym odcinku rozmawiamy o tym, gdzie kończy się granica dziennikarskiej wolności w relacjach z politykami, a zaczyna praca. Czy wspólne urodziny i doradzanie wizerunkowe na kilka godzin przed spotkaniem w studio to najlepsza droga do wiarygodności? No i stało się. I to stało się w odniesieniu do naszej byłej stacji i do naszego wciąż kolegi. Myślę o relacji dziennikarz-polityk. Krzysztof Skurzyński to jest jedna strona tej sprawy, tego tematu, który dzisiaj kładziemy sobie w Brandbooku na stół, a druga, no to wyciekająca skrzynka mailowa szefa kancelarii pana premiera, pana Dworczyka. I okazuje się, że sytuacja jest jasna. Były konsultacje między jedną a drugą stroną. Czy twoim zdaniem dziennikarz, który mówi politykowi, ogarnij się, tego nie mów, a tamto powiedz, zrób to inaczej niż zaplanowałeś, popełnia przestępstwo? Takie dziennikarskie?
Dziennikarskie? Myślę, że tak. Wiesz, jak to ładnie ujął mój kolega, salon musi istnieć. To znaczy relacje, dziennikarz, polityk, dziennikarz, inna strona, po drugiej stronie kamery, mikrofonu, gazety, muszą być. Tylko akurat te kwestie trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, etyki dziennikarskiej. Jest mi dosyć niezręcznie mówić o tym źle, bo znam Krzyśka i pracowałam z nim i to jest dobry dziennikarz. Ale rzeczywiście ta etyka została naruszona i to bardzo mocno moim zdaniem. Ale tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, bo pewnie jak sobie spojrzę wstecz, to wiele z nas, dziennikarzy, dziennikarek, rozmawiało z politykami o różnych sprawach. Być może ktoś kiedyś nazwałby to konsultacją, ale tak naprawdę była to rozmowa o gospodarce, była to rozmowa o polityce społecznej, była to rozmowa o historii, była to rozmowa o komunikacji, w jakim kierunku ona powinna pójść, ale... chcę ci powiedzieć jedną rzecz. To, co jest najgorsze w całej tej sytuacji, to, że jest to konsultacja, jeśli rzeczywiście miała miejsce, wszystko na to wskazuje, z obozem władzy, który niszczy media. I to jest najgorsze.
Choć wydaje mi się, że nawet gdyby nie niszczył, to konsultacja między jedną a drugą stroną jest, w tym słowie konsultacja zawiera się właśnie sam problem. Bo teraz myślę o momencie, w którym polityk spotyka się z dziennikarzem. Mamy sytuację, w której, nie wiem, przychodzi Donald Tusk na rozmowę do programu radiowego, telewizyjnego, czy nawet do podcastu. Mamy moment, kiedy przychodzi, jeszcze nie są włączone mikrofony, trwa small talk. Po rozmowie trwa small talk, ale nie ma tutaj szansy na to, żeby się jakoś rozkręcić, tak mi się wydaje, bo przed ja czekam na rozmowę, więc rozmawiam o pogodzie. Tego się nauczyłem od Moniki Olejnik, że ona, kiedy ktoś pytał, o czym będziemy rozmawiać, pani redaktor, za chwilę, czy ten polityk, jeden, drugi, trzeci był spięty jak cholera, ona mówiła o życiu. I czytała dalej gazety. Nie, w ogóle nie rozmawiała z nim przed wejściem na antenę o tym, o czym będzie za chwilę rozmawiała na antenie. Bo wtedy na antenie była zupełnie inna emocja. Po można wstać i wyjść, bo nie wiem, ktoś się czuje niedopieszczony w rozmowie, zakończyć tę historię.
Albo można napić się kawy, bo to właśnie, też nie ma w tym nic złego.
To jest ten moment, w którym inna historia też pokazująca relacje między politykami a dziennikarzem to są urodziny Roberta Mazurka. Robert mówi tak, traktuje polityków jak kolegów z pracy. W jakimś sensie spotykając się z nimi w studiu jesteśmy w tym samym momencie, ale nie są to kumple z roboty. I ten moment, w którym my możemy powiedzieć, no i co pan sądzi o podwyżce stóp procentowych? Pyta dziennikarza polityk. Odpowiadam, co myślę o podwyżce stóp procentowych, tak, czy się z tym... Tak. I koniec.
Tak.
ale jeżeli on wysyła mi maila i mówi, słuchaj, podnosimy stopy procentowe, wiem, że to nie robi polityk tego tylko, chociaż akurat w przypadku tego szefa NBP to jest zupełnie inaczej. Co ty na to i jak powinienem to światu zakomunikować, a ja mu redaguję tą wiadomość, to jestem
nie,
w dupie.
No. Znaczy jesteś PR-owcem po prostu, a nie dziennikarzem, tak? Nazwijmy rzeczy po imieniu. I nawet jeśli jest to twój kolega, przyjaciel, znajomy od wielu, wielu lat, ja sobie próbowałam przeanalizować moje relacje, kiedy byłam dziennikarzem, bo dzisiaj też jestem z politykami wieloma na ty, nie mam z tym żadnego problemu, ale jestem już poza sferą dziennikarską, to uświadomiłam sobie, że byłam na ty z dwoma politykami. Jeden był moim kolegą z ławki, z liceum, a drugi był osobą, z którą rzeczywiście się do dzisiaj przyjaźnię, ale nigdy nie mieliśmy styku w tym obszarze zawodowym, tak? Znaczy zajmowaliśmy się zupełnie dwoma różnymi obszarami, ale też nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby mu cokolwiek konsultować. Mogliśmy dyskutować na temat tego, w jaki sposób się reprezentuje postawę wobec dziennikarzy, wobec mediów, ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby zredagować komukolwiek wypowiedź. Ja sobie jeszcze wyobraziłam jedną sytuację. Redagujesz temu człowiekowi wypowiedź, a następnego dnia o godzinie 7:30 siadasz z nim w programie jeden na jeden i zadajesz mu rzekomo trudne pytania. Dla mnie to jest po prostu coś absolutnie niewyobrażalnego. Nie wiem, czym było to podyktowane. Skąd takie przekonania o takiej moralnej bezkarności tego typu zachowań. Natomiast jeśli mówisz o urodzinach, to bardzo ładnie nagrywaliśmy ostatnio podcast o prawnikach i bardzo ładnie to jeden z moich kolegów ujął. To jest tak, jakby na imprezie spotkał się oskarżony, adwokat i sędzia. To jest mniej więcej dokładnie to samo.
Po to mówi się o władzy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej, więc między tymi władzami, tak jak między ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą oraz w tym przypadku mediami, musi być granica. I teraz wydaje mi się, że podawanie sobie ręki w studiu nie jest żadnym problemem. Rozmawianie zakulisowo na tematy niezwiązane z tematem spotkania nie jest to żaden problem, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy w tej relacji.
Spotykanie się poza też nie jest problemem, bo też trochę na tym ta
myślałem
relacja
o tym kiedyś.
Wygląda.
Zobacz, taka sytuacja, w której ja się później znalazłem w Onecie, ale to jest trochę inna sytuacja, bo tam nie chodziło o politykę, ale mamy sytuację branded contentowego programu, gdzie jest partner, który wykłada pieniądze, żeby program mógł istnieć. Ja jestem dziennikarzem, więc spotykamy się po to, żeby sobie porozmawiać o tym, jak będzie wyglądała ta rozmowa. O co chciałbym zapytać, co jest ciekawe. Rozmawiam z nim po to, żeby trochę przygotować go na spotkanie. Tak. Nie zdradzam mu żadnych pytań, pokazuję mu klimat tego programu, opowiadam mu trochę o tym, kim są nasi widzowie, o czym chciałbym porozmawiać, jak będę prowadził tę rozmowę, ile ona potrwa. Natomiast to jest jednak inna relacja. Nie wyobrażam sobie spotkania, albo inaczej, telefonu z rzecznikiem rządu, bo jutro rano pana gościem będzie premier. Porozmawiajmy dzień wcześniej o tym, jak będzie wyglądała ta rozmowa. To robi wydawca. Wiemy, na którą, czy produkcja. Wiemy, na którą ma przyjechać. Wiemy, o czym będziemy rozmawiać. Nie zdradzamy nigdy żadnych pytań.
Tak,
i ja jestem od tego, żeby być przygotowanym. I przypomina mi się, może to jest
i
dobry moment.
I rozmówca też jest od tego, żeby być przygotowanym.
Powinien, przynajmniej powinien, ale jest taki genialny program, mam go jeszcze na legendarnym DVD, który się nazywa Informator, gdzie gra Al Pacino między innymi w producentach chyba telewizji BBC, która jedzie do Strefy Gazy i tam rozmawia z przedstawicielami Hezbollahu. I to jest właśnie doskonały moment, kiedy ten, który wchodzi na plan, żeby porozmawiać, ten guru, dziennikarz, wchodzi na ostatnią chwilę. On ma być skupiony, przygotowany, natomiast to właśnie producent, wydawca, w tym przypadku Al Pacino, przygotowuje sytuację, robi small talk z ekipą i tak dalej, kiedy szef Hezbollahu wchodzi, dostaje od razu na dzień dobry
strzał.
Takie pytanie, które go wkurza, on wychodzi, pięknie się w ogóle ta scena zaczyna, ale to jest ta rola i ta rola jest rozdzielona.
Tylko pamiętaj, że ty mówisz teraz o dziennikarstwie telewizyjnym i tutaj w pełni się z tobą zgadzam, bo ja też miałam taką zasadę, że wchodziłam na antenę minutę przed, spotkanie, krótka rozmowa i zaczynamy. Ale w momencie, kiedy masz na przykład dziennikarza, który jest publicystą politycznym,
no tak,
prasowym. On musi mieć skądś informacje. On musi się spotykać z tymi politykami. Więc ja też nie chciałabym, żeby trochę tutaj powiało taką hipokryzją i żebyśmy wylali dziecko z kąpielą, bo
ale co to znaczy spotykać? Bo rozumiem, że jeżeli pisze artykuł...
Te spotkania są niezbędne, tak? I czasami musisz mieć jakąś więź zaufania, może zaufania do polityka to nie, ale jakiś rodzaj relacji z tym politykiem. Na telefon, na kawę, porozmawiać. To nie jest prywatne spotkanie, to jest spotkanie zawodowe, ale jest ciągle spotkaniem poza pracą.
No jest, tylko właśnie wracając do Mazurka, traktuję polityków jako kolegów z pracy. I teraz myślę sobie, okej, wiadomo, że fajnie mieć relacje z różnymi stronami politycznego życia, nawet nie chcę mówić sporu, życia, żeby dostawać od nich informacje, być pierwszym z tym. Okej, trzeba te relacje budować, jak w biznesie. To jest, informacja to też jest jakiś biznes. Tylko nikt się do tego, kto je sprzedaje, nie przyznaje. Ale to jest właśnie ten rodzaj biznesu, więc utrzymywanie relacji jest ważne. Ale tutaj to jest tak cienka linia.
A nie, no jeżeli mówimy o urodzinach, to dla mnie jest to w ogóle dziwna sytuacja, szczerze mówiąc. Ja jak zobaczyłam te zdjęcia, to pierwsza moja myśl była taka, że jakim cudem na urodzinach, no właśnie, dziennikarza, jest więcej polityków niż dziennikarzy. To mnie bardzo zaskoczyło. Klepią się po ramieniu, mimo że przed chwilą jeszcze oskarżali się o targowicę. No ale okej, ja znam trochę politykę i szczerze nie zaskoczyło mnie to aż tak bardzo.
Z perspektywy polityków, gdybym dziennikarz mnie zaprosił na urodziny, ja bym biegł od razu. Z perspektywy polityka, bo wiem, że mam w tym interes.
Ale wiesz, a ja powiem ci szczerze, że nie wiem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że sytuacja w obecnych czasach jest ekstremalna. W sensie podziałów politycznych, w sensie zaostrzenia retoryki, w ale sensie zobacz, stawki, która jest.
Ale nawet jeżeli...
I ja chyba, znaczy powiem ci tak, 10 lat temu być może bym się z tobą zgodziła, kiedy były inne standardy i była inna rzeczywistość. Dzisiaj na miejscu na przykład polityka opozycji zastanawiałbym się dwa razy, czy z takim towarzystwem się bawić.
W tym sensie tak, ale z drugiej strony, jeżeli jestem w polityce i polityka to jest mój zawód, moja pasja, whatever, ale wiem, że polityka to jest ten, gdzie wygrywa silniejszy, czasem bardziej cyniczny, czasem bardziej kombinatorski i ja z tym już jakby nie mam złudzeń, wiem, że tak to wygląda. To idę po to, żeby wiedzieć, co robi mój wróg. Choćby po to.
W tym sensie możesz mieć rację. Tak.
Totalnie cynicznie wykorzystuję tą okazję, żeby zobaczyć, co mówi jedna strona, co druga. Uważam na wszystko, ale jednocześnie wiem, że dzisiaj czasy są takie, że telefon z kamerą ma każdy, więc jak idę, to mam pełną świadomość tego, że to nie dziwię się gadżetom.
Nie trzeba fotoreportera faktu, naprawdę, żeby tego typu rzeczy dokumentować.
Więc w tym sensie to jest to. Ale po cholerę dziennikarz robi imprezę, żeby zapraszać polityków, tego nie rozumiem, bo ja nie mam potrzeby, żeby na moich urodzinach bawili się ludzie, którzy nie są moimi kumplami z pracy, tylko właśnie są ludźmi, których ja za chwilę powinienem czasem przycisnąć do
ściany. Albo jasno określ swoją rolę. Nie jesteś dziennikarzem. Jesteś człowiekiem, który ma kontakty w tym środowisku i po prostu sobie z nimi rozmawia na antenie. I to jest ta zasadnicza różnica, moim zdaniem. Mhm. Bo naprawdę, jeszcze raz, cofnęłam się 10 lat wstecz. Zastanawiałam się, z iloma politykami byłam na ty. Powiedziałam, z dwoma. Mhm. I naprawdę powiem szczerze, że bardzo unikałam tego typu sytuacji, żeby przechodzić na tym, mimo że politycy często to proponowali. I przy tych słynnych stolikach dziennikarskich, które są w Sejmie, które znasz, tak? To jest taka przestrzeń na korytarzach sejmowych, gdzie dziennikarze często spotykają się, tam zresztą zazwyczaj koczują i tam spotykają się z politykami. Politycy oczywiście celowo
czasach,
tam przychodzą.
Kiedy Sejm miał sens.
Oczywiście. Politycy przychodzili, właśnie jakieś informacje sprzedawali, czasami już chodzili po to, żeby ich po prostu nagrać. Przy tych stolikach dziennikarskich zawsze było takie trochę towarzystwo takiej wzajemnej adoracji. I ja pamiętam, że ja bardzo tego unikałam, przychodziłam, przysiadałam i to mi w zupełności wystarczyło, ale rozumiem, że dziennikarz polityczny ma trochę inną funkcję niż dziennikarz ekonomiczny. Mnie nie było to potrzebne do niczego, żeby być z nimi na ty, mieć bliskie relacje.
Tak, ale pamiętaj, że właśnie ten stolik to było to small talkowanie, czyli na zasadzie, słuchajcie, no jesteśmy po rozmowie albo idziemy na chwilę na spotkanie. To wszystko, co tam się działo, to tutaj z samego tego, do jakiego pokoju wchodzisz, o której wychodzisz, to też z tego można było czerpać. Jakieś informacje.
Ale natomiast, to było w pracy.
Natomiast to przechodzenie na ty, rozumiem, że w Polsce czy w naszym świecie kulturowo to jest dystans do tego, natomiast w Stanach dziennikarze mówią, politycy mówią do dziennikarzy na ty, na antenie.
Ale taka
nikt
jest kultura.
Tak, tak,
tak,
tak,
to
tak,
jest
tak,
taka jest kultura. Ja sobie tego u nas nie wyobrażam, my żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości i nawet powiem ci, że czasami miałam taki dystans do tego, że z ekonomistami, których nagrywałam, byliśmy na ty. Z niektórymi rzecznikami prasowymi, ale jednocześnie no, zachowywałeś jakiś profesjonalizm w tym wszystkim. Tak? Znaczy to, że jesteś na ty, nie świadczyło w jakikolwiek sposób o zażyłości, a mimo to pamiętam, że myśmy bardzo tego unikali w naszej redakcji takiej czystości relacji bardzo pilnował zawsze Romek Młotkowski i nawet w momencie, kiedy myśmy gdzieś tam, bo to się zdarza, jesteśmy tylko ludźmi, przekraczali jakoś te granice takiego swobodnego poruszania się pomiędzy dziennikarzem a drugą stroną, to on bardzo często łapał nas za szelki i wciągał z powrotem w to poletko takie jednak mega profesjonalne i moralnie bezpieczne.
W ekonomicznych mediach łapanie za szelki rzeczywiście nie jest przenośne.
To prawda, nie natomiast, zawsze czerwone.
To prawda, natomiast myślę sobie też o takiej sytuacji, którą jako dziennikarz obserwowałem bardzo często, kiedy z jednego programu do drugiego politycy przeskakiwali, to zdarzały się sytuacje, w których, bo to pokazuje ten teatr i to pokazuje też trochę szerszy kontekst tego wszystkiego, tych urodzin, tej wymiany mailowej, rozmów i tak dalej, kiedy z programu X w niedzielę przed południem politycy zawijali się, jechali do programu Y na drugą ulicę, to zdarzało się, że Kurski jechał z Hoffmanem w jednym samochodzie, mimo że na antenie za chwilę się nienawidzili. Kiedy antena znikała, to oni się kochali. I to tak działa. Bardzo często
tylko
jest
znowu,
zero problemu.
Tak działa, tylko mamy inną rzeczywistość,
no tak.
Jarek. I ja próbuję cały czas to podkreślić. Mamy zupełnie inne motywacje działania wśród polityków. Mamy oskarżenia o bardzo poważne przestępstwa. Mamy śmierć tysięcy ludzi w tle. Mamy pandemię. Mamy naruszenie podziału władzy. Mamy zarzuty pod kątem naruszeń praworządności. Mamy inną rzeczywistość. I dopóki jest to teatr polityczny, tak jak on jest na przykład piękny w Wielkiej Brytanii, no to okej, pewne rzeczy są akceptowalne, być może dla przeciętnego człowieka one są nieznane i zaskakujące, ale my będąc w tym świecie o tym wiemy. Tylko po prostu dzisiaj liczą się zupełnie inne kryteria.
To prawda. Bo też myślę sobie o tym, że tak jak każda z tych stron sporu w tym przypadku, czy każda ze stron współpracy, w tym przypadku media, politycy, biura prasowe, to każdy wie, jaką ma rolę do odegrania. I teraz jest taki na przykład wciąż podział, pamiętam go i z TVN24 i z Onetu, że na przykład niektórzy politycy PiSu mówili, do TVN24 chętnie przyjdę, bo wiadomo, natomiast do tego pana nie przyjdę. Nie? Biuro prasowe mówiło, nie, do pana Jarosława nie. I tylko czasami politycy PiSu się pojawili, którzy byli albo totalnie poza, albo byli zupełnie nieistotni, albo w ogóle mieli gdzieś biuro prasowe i mogli sobie na to pozwolić, ale oni po prostu w strukturze PiSu byli też bardzo, bardzo mało istotni i oni mimo, że plują od Suskiego po Czarnka na TVN, to inni ustawiają się w kolejce i marzą, żeby w tej przysłowiowej kawie wystąpić i opowiedzieć o swojej wizji świata, bo liczą, że ktokolwiek to zrozumie i do kogokolwiek to dotrze.
Ale chciałabym wrócić właśnie do tej relacji dziennikarz-polityk, czy też dziennikarz-druga strona. Bo być może słuchają nas też młodzi dziennikarze, którzy dopiero wchodzą do zawodu. I teraz jest zawsze taka pokusa na początku, że ktoś cię adoruje, tak? Próbuje cię urobić jako dziennikarza, sprzedać ci jakieś informacje, licząc na to, że ty to puścisz, nie wiem, w gazecie, w radiu, na antenie. Jak się temu oprzeć? Co ten młody człowiek ma zrobić, kiedy on musi walczyć o swój byt w redakcji, w której są wyjadacze, w której są szuje, bo są też tacy, w której są lepsi od niego, albo po prostu są równi jemu. Jak on ma się temu oprzeć? Co byś, gdybyś był szefem takiego młodego dziennikarza, co ty byś mu powiedział?
Wiesz co, ja bym mu powiedział coś, co pewnie by mu się nie spodobało, bo bym mu mówił z perspektywy lat 30 spędzonych w tamtym świecie, czy w tym świecie, bo wciąż jakoś nie mam poczucia, żebym z niego wyszedł, że tylko długofalowa perspektywa ma sens. I kiedy ja zamieniałem jedne media na inne, albo później w którymś momencie budowałem własne, to ten moment, w którym ja mówiłem do moich widzów, chodźcie do mojego świata, oni jakby wiedzieli, jaki ten świat jest, bo widzieli przez x lat, jak to mniej więcej wygląda, jakiego poziomu, jakiego sposobu mogą się po mnie spodziewać. I gdybym pilnował krótkofalowych rozwiązań, no to jakby nie byłbym w stanie ich do czegokolwiek przekonać, nie byłbym w stanie czegokolwiek zbudować, bo jak się wchodzi do tego zawodu, no to choćby nie wiem, jaka redakcja była naszą główną, pierwszą, ukochaną, jedyną, wymarzoną, to my jesteśmy Jarkiem Kuźniarem, Konradem Piaseckim, Karoliną Chytrek-Prosiecką, czy jesteśmy Robertem Mazurkiem. Dzisiaj będziemy w RMF-ie, jutro będziemy w Radiu Z. Wprawdzie kiedyś te przepływy były zupełnie inne niż dziś. Dziś tak naprawdę te peregrynacje między redakcjami nie są tak oczywiste i ten moment się skończył. Nawet takie poczucie, że a jak nie telewizja, to zawsze jest Onet, a jak nie Onet, to jest WUPA, a jak nie WUPA, to może w gazecie.pl coś zrobię, ale to się też już kończy. i masz jedno imię i jedno nazwisko i tutaj nie ma dróg na skróty.
Ja się w pełni zgadzam. I co więcej, efektywność dziennikarza buduje się poprzez budowanie wiarygodności.
Ale zobacz, jeżeli polityk cię będzie urabiał, będzie, tak jak mówisz, cię kokietował i adorował, no to też jest chwilowe. On dzisiaj cię wykorzysta, tak, jutro wykorzysta kogoś zupełnie innego, tak, i ty będziesz stał i czuł się zgwałcony i powiesz, no ale jak to? No właśnie tak to, bo to jest taka
bo
robota.
Tak to działa,
tak,
po prostu.
Tak to działa. No.
I tak jak powiedziałeś, ta perspektywa długofalowa jest szalenie istotna i przechodzenie na ty naprawdę wcale nie ułatwia pozyskiwania newsów.
Tak.
A nawet jeśli, to często są to takie newsy, na których zależy wyłącznie jednej stronie, a niekoniecznie tak, obu stronom. Relacje muszą być i nie oszukujmy się, trzeba utrzymywać kontakty na różnym poziomie, byleby nie przekraczać tej granicy etyki. Natomiast powiem ci, że mnie też zastanowiła i nie znam na dzisiaj odpowiedzi do końca na to pytanie, być może dlatego, że jestem nieobiektywna, jeśli chodzi o Krzyśka. Zastanowiła mnie reakcja jakby środowiska dziennikarskiego na tę historię związaną z konsultowaniem treści wygłaszanych na konferencji prasowej przez ministra Dworczyka, który rzekomo Krzysztof miał konsultować, że należy mu się druga szansa. Należy się?
No, to będzie trudne, wydaje mi się. Ja ostatnio przeżyłem taką w sumie zabawną sytuację, ale opowiem o niej, bo to wpisze się w odpowiedź na twoje pytanie. Siedzę sobie w kawiarni w centrum handlowym, bo zawiozłem córkę na urodziny, Zocha jest z przyjaciółmi i się bawi, a ja pracuję. W kącie siedzi mężczyzna i kobieta i w którymś momencie złapaliśmy się wzrokiem i on mówi do mnie, czy mogę? No, więc wyjmuję słuchawki z uszu, on mówi do mnie, bo pana gęba jest taka rozpoznawalna w miarę, pan pracował chyba w TVN-ie. Mówię, no tak, zdarzało mi się, pracowałem. On mówi, no właśnie, to, bo wie pan, to z tym Dworczykiem to wstyd, nie? Ja mówię, że tak, z perspektywy czasu wydaje mi się, że to rzeczywiście wstyd i niedobrze świadczy o koledze
środowisku.
I o środowisku i o firmie w jakimś sensie, no bo reprezentujemy nie tylko siebie, ale także firmę. Natomiast no, jestem już jakby poza i staram się robić swoje. On mówi, nie, no bo to po prostu, no tamte ataki na was to rozumiem, ale to mi się strasznie nie podoba. To tylko tyle chciałem panu powiedzieć, dziękuję. Koniec
i sprawy. Tak
jakby to nie ma tak, że ludzie tego nie widzą, nie słyszą, bo dla ludzi... Czy to jest Gazeta Wyborcza, czy to jest TVN, to jest jednak, a propos tego sporu, o którym mówisz, on jest tak rozgrzany, że to jest jednak, jestem albo w jednym kotle, albo w drugim kotle, więc jeżeli nagle ty konsultujesz, będąc w jednym kotle, konsultujesz coś, mimo że to może być twój kumpel od lat, dla drugiej strony, to dla ludzi, dla widzów, to oni się czują zdradzeni.
Tak,
to
oni
jest
się
problem.
Czują zdradzeni.
I dlatego teraz Krzychu, nawet gdyby dostał drugą szansę, to jak zdradzisz,
nie, on już stracił wiarygodność,
odbudowanie będzie bardzo trudne.
Bardzo,
nie?
Tak.
Jakakolwiek rozmowa, z kimkolwiek on by nie rozmawiał. Natomiast problemem jest to, że Krzychu ma genialny warsztat dziennikarski. To jest inna sprawa. Nie jest na live'ie, w programie. Jest program, który dostał teraz przez rósł i to było fajne. Natomiast nagle, kiedy okazuje się to w ten sposób, to jest trudne. I teraz Krzychu pewnie będzie nas słuchał, więc chciałem go mocno przytulić, natomiast wydaje mi się tak totalnie po koleżeńsku, największym problemem dla mnie było to, że kiedy wprost mówisz, że to jest niemożliwe i że nigdy w życiu nie konsultowałeś, jest to jeden z 3000 maili, którego nie otworzyłeś i wiesz, że uczestniczysz w jakiejś rozgrywce pod spodem służb, obozów, władzy i tak dalej i nagle mija 24 godziny i jest dowód na to, że jednak kłamałeś, to jest największy problem. Sposób, w jaki powiedziałeś nie, nigdy tego nie robiłem, był gwoździem do trumny w jakimś
tak,
sensie.
Tak, myślę, że to było najgorsza reakcja wizerunkowa, jaka mogła być, czyli zaprzeczenie tym wszystkim działaniom, wiedząc, jaki jest track record tej przyjaźni i tej znajomości i nawet jeśli o czymś nie pamiętam, to coś może prędzej czy później się pojawić, bo przecież tam pojawiła się korespondencja bodaj nawet z 2010 roku, co też było dosyć ciekawe. No myślę, że to jest nauczka na całe życie. Jestem bardzo ciekawa, jak Krzysiek się i czy się po tym wszystkim odbuduje. Jeśli tak, to w jakiej roli? Myślę, że antenowo będzie mu już bardzo ciężko, żeby się pojawić. A jeśli tak, to... Znaczy nie słyszałam, być może ty z nim rozmawiałeś, jego wyjaśnienie bezpośrednie całej tej sytuacji, bo po tym, co się wydarzyło, po tym, jak został zawieszony, ja nie mam z nim kontaktu, więc nie wiem w zasadzie, jak on to tłumaczy. I w zasadzie chyba już nikt nie wie poza tym jednym nieszczęsnym oświadczeniem. Ale... No, będzie mu bardzo trudno i myślę, że to jest świetna szkoła dla wszystkich dziennikarzy dzisiaj, którzy gdzieś tam przekraczają te granice w relacjach z drugą stroną, że trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo być może czasami z naszej perspektywy w danej chwili niewinne zupełnie zachowanie z zewnątrz okazuje się naprawdę bardzo poważnym przewinieniem.
To prawda.
Bo czasami można stracić taką czujność. Ja nawet trochę daje tutaj jakiś taki, wiesz, dozę wyrozumiałości dla tego zachowania, choć bardzo niechętnie, ale ją daje. Niechętnie głównie dlatego, że właśnie są takie, a nie inne czasy i jeszcze pracujesz w stacji, którą ta władza chce zamknąć się po prostu i jednocześnie pomagasz tej władzy. I dla mnie to nie ma znaczenia, że to jest obóz Morawieckiego, obóz Kaczyńskiego, obóz Ziobry, Kamińskiego, kogokolwiek. To jest obóz władzy, który podejmuje decyzje dotyczące twojego miejsca pracy, bytu, twoich dzieci, twojej żony, twoich przyjaciół, wszystkich.
No i wracając trochę do kolegów, studentów, którzy będą chcieli iść do tego świata, zobaczcie, bo jest kilka takich nazwisk, które pewnie obserwujecie, one jaśniały kiedyś bardziej, dzisiaj czasem są bardziej zapomniane mniej. Jak cienka granica jest między byciem na szczycie, a byciem w piwnicy. Ja to kiedyś pokazywałem u siebie w domu, próbując znaleźć mądrą odpowiedź na pytanie, dlaczego robisz to i to i to i to i tych rzeczy jest tyle. Bo między Piotrkiem Kraśko gwiazdą wiadomości, a Piotrkiem Kraśko bezrobotnym, to był jeden wieczór. Bardzo
to
często
prawda.
Tutaj macie historię Krzyśka, który jest równie utalentowany. To jest jeden wieczór, kiedy z gościa, który ma własny program i fajnie rośnie i zasłużył na niego jako reporter i tak dalej, macie kogoś, kto nie wiadomo, czy będzie w ogóle miał jeszcze robotę w tym zawodzie i tak dalej.
Wbrew pozorom takich historii jest więcej.
Jest.
Ja znam też takich dziennikarzy, którzy z hukiem wylatywali z TVN-u, a dzisiaj są w czołowych programach mediów publicznych.
No tak.
Więc także ze sprawą różnego rodzaju przewinień, tylko że one były może mniej spektakularne, bo i nazwiska były kompletnie nieznane. Mhm. Ale takich historii jest bardzo dużo i dlatego trzeba naprawdę czasem zacisnąć zęby, nie iść na jedną, drugą, piątą imprezę, nie iść na kawę, nie iść na lampkę wina, tylko po prostu robić swoją dobrą dziennikarską robotę. Umieć zadawać pytania, umieć utrzymywać dystans, umieć szukać informacji, niekoniecznie za sprawą przechodzenia na ty. To jest bardzo trudne i tak jak powiedziałeś, to wymaga bardzo dużej cierpliwości, ale myślę, że tak jak w każdym innym zawodzie, droga na skróty rzadko się opłaca.
To prawda, choć myślę o jednej rzeczy. Ja zawsze jak ktoś mnie pyta, a kogo pan podziwia i tak dalej, szczerze odpowiadam, że bardzo trudno mi podziwiać kogoś w Polsce, bo jesteśmy bardzo wtórni do tego, jak wygląda telewizyjny, czy w ogóle dziennikarski rynek w Stanach. I teraz jest taki case w Stanach, który bardzo, bardzo pasuje trochę do tej sytuacji. Joe Scarborough to jest były republikański kongresman, który z Miką Brzeziński, córką profesora, prowadzi Morning Joe. Zajebisty poranny program. Dobra. Najlepszy, jaki mogę sobie wyobrazić. I to jest gość, który właśnie był po jednej stronie, później trafił do telewizji, był po drugiej stronie i nawet pojawiały się takie zarzuty, że do niego właśnie jak demokraci nie chcieli chodzić, Clinton nie chciał chodzić i tak dalej, ale z drugiej strony ekipa wiedziała, że jak właśnie przyjdzie do niego ktoś z demokratów, to jest fajna rozmowa. Ale wtedy ja wiedząc to też inaczej patrzę na rozmowę powiedzmy z republikaninem, nie? Myślę sobie, okej, no nakładam na to zupełnie inny filtr, ale mam cholera jasność. To jest jakby to, co jest ważne też właśnie a propos obiektywizmu. Trudno mi go dzisiaj zdefiniować, ale ten moment, w którym ja jestem transparentny z widzami, to im jest łatwiej, mi jest łatwiej, gościowi jest łatwiej, wszystkim jest łatwiej. Wiemy, o co tutaj chodzi. A jak nie wiemy, no to pojawia się wątek oszustwa.
Wiesz co, powiem ci, że tym bardziej jest to dla mnie zaskakująca cała historia z Krzyśkiem, że on jednak na antenie, mimo że jakby, wiesz, ja trochę jako młody dziennikarz byłam naiwna, nie do końca odczytywałam właściwie te afiliacje polityczne różnych dziennikarzy, tak? Ale koniec końców większość z nich gdzieś tam jest osadzona w jakimś środowisku, bo wywodzą się albo właśnie jako młodzi dziennikarze z konkretnych mediów, albo mieli jakiś epizod polityczny, a potem weszli do dziennikarstwa. Nie mówię o historii, nie wiem, rzecznika PiSu, który jest dzisiaj uważany za dziennikarza albo nazywany dziennikarzem. Mówię po prostu o tym, że ludziom się różnie losy układają i ja osobiście nie jestem aż tak bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o przechodzenie z jednego zawodu do drugiego, bo być może po prostu czasami ludzie poszukują swojej drogi. Ale właśnie jeśli chodzi o Krzyśka, to była, mimo że jakby znany był z tego, jakie ma poglądy, to jednak była to osoba na antenie bardzo obiektywna. I to mnie chyba najbardziej w tym wszystkim zabolało i myślę, że widzów właśnie to też zabolało, że on nie ujawniał się ze swoimi poglądami, robiąc materiały, on nie ujawniał się ze swoimi poglądami, robiąc live'y, czy prowadząc program. I nagle w mailach wyszła zupełnie inna rzeczywistość. I to jest największe rozczarowanie, bo gdyby to zrobił, nie wiem, rzeczony Samuel Pereira, to nie byłbyś tym zaskoczony w ogóle, prawda? Mogę sobie tak mówić, bo Samuela znam dobrze. I nie raz, i nie dwa oddawałam mu mikrofon na konferencjach. Natomiast w przypadku Krzysztofa rzeczywiście jest to no, duże zaskoczenie. I zresztą w ogóle myślę, że te dwie historie, które wyszły w jednym momencie, przypadkowo bądź nie, różne są teorie na ten temat, są bardzo obciążające dla środowiska. I to jest taki kolejny wymiar całej tej sytuacji, że dzisiaj, w momencie, kiedy dziennikarz coś powie na antenie, to widz, czytelnik, słuchacz zastanowi się dwa czy trzy razy, czym podszyta jest ta informacja. Dlaczego ona pada tu, a nie w innym miejscu? Dlaczego teraz, a nie w innym czasie? Czym był motywowany taki dziennikarz? To jest potworny cios dla naprawdę całego środowiska. Nawet powiem ci, że zaczęłam się zastanawiać, dlaczego środowisko nie zareagowało w jakiś taki sposób, nawet w sposób formalny,
bo nie ma czegoś,
próbując, wiesz, budować jakieś standardy.
Nie mam poczucia, że jest środowisko. Wiesz, że dzisiaj jest tak, że jest tak rozproszone. Okay, każdy ma swoją organizację, mniej lub bardziej ją szanuje.
Ale jest jakiś trzon jednak dobrych dziennikarzy, trzymających standardów.
No ale co, ma usiąść Żakowski z Lisem i powiedzieć, że to było złe? Wiesz,
nie działa. Nie, nawet nie o to chodzi, ale wiesz, naprawdę stworzyć jakiś kodeks etyki, trochę się oczyścić, zareagować, tak wiesz, może czysto wizerunkowo.
Ale to naprawdę musiałoby być jedno porządne stowarzyszenie, któremu ktoś ufa. Dzisiaj masz redakcję prasu, robi swoje, wirtualne media robią swoje, każda telewizja ma lub nie ma własnego kodeksu, on dotyczy
no tak,
takiej działalności, czy takiej.
Tak, były i Krzysztof Suwar, i parę jeszcze innych historii.
To jest duży problem. Nie?
Więc jest to po prostu dla mnie lekko przerażające, albo ja po prostu przez blisko 20 lat swojej pracy byłam tak naiwna i nie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, choć myślę, że jakoś to zepsucie narosło. Wydaje mi się, że kiedy my byliśmy w TVN-ie, to aż tak to nie wyglądało.
Myślę, że kontekst był inny. Wiesz, że to o czym mówiłaś, to ten moment dzisiejszej wojny, dzisiejszego napięcia, takiej wojny, że nawet jeżeli, niech to będzie próba puenty, TVN czy Discovery w tym momencie mówi, dobra, pokażemy skoki i nie daje tego telewizji publicznej, to nie jest biznesowa decyzja, tylko nagle Jacek Kurski zaczyna wjeżdżać i krzyczeć, że to jest ograniczanie praw. Znaczy, wydaje mi się, że to jest biznesowa decyzja. My to robimy,
tak,
żeby nie było w TVP, to jest oczywiste. Ale Jacek Kurski mówi, że to jest w ogóle wciąganie w spór polityczny sportu.
A nie, no to oczywiście, ja czytałam to oświadczenie TVP, jest dość zabawne i taki kuriozalny w ogóle w kontekście tych bieżących wydarzeń. Natomiast wiesz, Discovery zakupiło prawa bodaj w ogóle w całej Europie, więc jakby w ogóle historia jest czysto dla mnie biznesowa, a nawet jeśli jest doprawiona politycznie, to ona jest tylko doprawiona politycznie, gdzieś tam szczyptek coś dosypał, ale no w ogóle jest dziwnie, tak bym to ujęła, jest bardzo dziwnie i powiem ci, że każdego dnia, jak wchodzę na Twittera, czy Facebooka, czy branżowe portale typu wirtualne media, czy Presto, coraz bardziej się boję, co za chwilę przeczytam, o kim i dlaczego, i jaka jest ta historia. Bo każdy z nas oczywiście jakąś historię gdzieś tam ma, ale te, które wychodzą teraz, są bardzo szkodliwe i znowu po raz kolejny dla całego środowiska. I to jest przykre. Ciężko będzie to wszystko odbudować kiedyś, jeśli będzie już w miarę normalnie, bo dzisiaj nie jest.
Kropka. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw nam 5 gwiazdek. To naprawdę pozwala się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj śmiało na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.